Wydawnictwo Genius Creations oraz właściciel księgarni internetowej madbooks.pl zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Jacka Wróbla pod tytułem Cuda i dziwy mistrza Hakserlina. Czyta jak zawsze Wojtek Masiak. Rozdział pierwszy. Nie wszystko złoto, co się świeci. Mistrz Hakserlin przebudził się pełen dobrych myśli. Miarowe skrzypienie kół zawsze działało na niego kojąco. Przetarł oczy, przeciągnął się, aż strzyknęło w kościach i westchnął z rezygnacją, gdy napotkał wyzywające spojrzenie woźnicy. Znowu zaczynasz? Zdejmij to, wyglądasz naprawdę głupio. Nie zdejmę, pani Hakserlin. I ona piętka, a raczej kordak, bo takie chlubne miano miał nosić podczas podróży, mocniej ścisnął lejce i na znak sprzeciwu przybrał groźną minę. Grymas mógłby nawet kogoś przestraszyć, gdyby nie słomkowy kapelusz naciągnięty prawie na same oczy, niczym pierwszy w historii łatwopalny szyszak. Hakserlin, zdejmij, bo... Nie zdejmę, pedziałem już. Tak mnie ciężej poznają. Farbowany kordak miał w zwyczaju ułatwiać sobie życie, a do takich ułatwień zaliczało się między innymi szybkie mówienie i okazjonalne skracanie słów mających więcej niż 4 sylaby. Właśnie o to chodzi, że mają cię rozpoznawać. Na tym wszystko się opiera, Jona. Zapomniałeś? A nie starczy dopiero w pękisku, panie Hakserlin? Jeszcze mnie od tamtego boli. Zasłonił twarz rondem kapelusza, bo właśnie z naprzeciwka nadchodziła grupka podróżnych, rzucających mu ciekawskie spojrzenia. Mimo kamuflażu siniaki na policzkach Jony i tak rzucały się w oczy. To nie moja wina, tłumaczył sobie mistrz Hakserlin, że nie znam za dobrze lokalnego folkloru. Poza tym to tylko mała niedogodność. Jest przecież i pozytywny akcent. Piętka na własnej skórze może przekonać się o różnorodności ludzkich wierzeń i obyczajów. Chciał zobaczyć świat, prawda? Powinien się cieszyć, że darowałem mu nieustanne noszenie objęć goryczy. Kordak, jak na bohatera przystało, cieszył się dużą renomą wśród prostaczków, którzy zawsze chętnie słuchają opowieści o krwi, chwale i podbojach. Najlepiej takich, których akcja dzieje się daleko od ich wiosek i nie wspomina o kuzynach z północy. Niektórzy nosili w sercach mit kordaka potężnego, inni kordaka zabójcy, a jeszcze inni kordaka syna burzy. Pech chciał, że na terenach przygranicza, jakie przemierzali w drodze do pękowiska, wciąż żywa była legenda kordaka pokornego. Podobno kiedyś wojownik zatrzymał się w jednej z karczm przygranicza, gdzie zamiast chwili wytchnienia znalazł awanturującego się mężczyznę, niejakiego Agnusa. Agnus dzielnie walczył o pozycję najbardziej znanej miejscowej szumowiny, korzystając z całego wachlarza sprawdzonych środków. Bił żonę, sąsiada, pożyczał pieniądze na wieczne nieoddanie, sypiał nago w przydrożnych rowach. Kordak zastał go w chwili, kiedy nicpoń wykłócał się z karczmarzem o kolejny kufel piwa. Uspokój się, dobry człowieku, pragnę odpocząć po trudach podróży. Napomniał Agnusa.
Ta? A kto ty jesteś? Może wielki kordak?
Zaśmiał się chrapliwie pijaczyna.
Nie będzie mi żaden przybłęda mówił, co mam robić.
Po czym z całej siły uderzył bohatera w twarz. Wojownik przyłożył dłoń do policzka, spojrzał z wyrzutem na mężczyznę i odrzekł spokojnie. Tak, stoi przed tobą kordak. Na znak, że nim jestem, zachowasz głowę. Na dźwięk tych słów Agnusa wnet opuściło upojenie. A gdy dotarło do niego, co zrobił, padł na kolana i gorliwie dziękował za okazaną łaskę. Jedna wersja opowieści mówi, że po spotkaniu z kordakiem Pius odmienił swój marny los, stał się przykładnym obywatelem, a pod koniec żywota wstąpił do braci litościwych. Druga, że jeszcze tego samego dnia obłąkany kowal roztrzaskał mu kolana młotem. Prawda zapewne leży po środku, jak lubił powtarzać mistrz Hakserlin. Tyle historii. Na pamiątkę minionych wydarzeń w przygraniczu utarł się zwyczaj, że gdy w okolicy znowu przejazdem pojawiał się kordak, poczciwe dusze witały go symbolicznym policzkiem, by zadośćuczynić tradycji. Patrząc na posiniaczoną twarz Jony, można było odnieść wrażenie, że miejscowi określenia symboliczny używali zamiennie sprawy sierpowy. Podobno rytuał zainicjował sam kordak, by uzmysłowić ludziom, że nawet wielcy bohaterowie zdolni są wybaczyć i zapomnieć o zranionej dumie, co świadczyć ma o czystości ich serc i dystansie do małostkowych sporów. Zdaniem mistrza Hakserlina świadczyło to raczej o niezdrowej fascynacji bólem. Tym bardziej, że po serii podobnych incydentów biedny Jona stracił początkowy entuzjazm, jakim kipiał w Bloombergu, kiedy Hakserlin pomachał mu przed oczami nabitą sakiewką i przedstawił plan złapania nimfy. Teraz powoli przeistaczał się z wesołego kompana w pełnego pretensji najemnika. To dlatego Jona uparł się na ten przeklęty kapelusz. Miał się dzięki niemu nie rzucać w oczy, dopóki nie dotrął do pękowiska. A powinien się rzucać, tego wymagał od niego Hakserlin. Lecz jednocześnie rozumiał obawy towarzysza. Jeszcze kilka symbolicznych policzków, a legendarny bohater zyska przydomek Bezzębny. Inna sprawa, że w przypadku aparycji Jony na niewiele zdawała się jakakolwiek charakteryzacja. Obecnie wyglądał po prostu jak Kordak na wakacjach. Mistrz Hakserlin dźwignął się z trudem z posłania na tyle wozu i usadowił na koźle. Jona był faktycznie uderzająco podobny do opiewanego w pieśniach bohatera. Blisko 2 metry wzrostu, szerokie bary i kruczoczarne włosy opadające aż do ramion. Nawet blizna na lewym policzku prezentowała się niemal identycznie jak ta, którą podziwiać można na płótnie Wyzwolenie Północy w Wolendurskim Muzeum Pamięci. W przypadku Jony, co prawda, rany nie zadał szpon harpi, ale jego luba, krawcowa Helen, która, jeśli wierzyć słowom nieszczęśnika, nożycami władała nie gorzej niż bestia pazurami. Tego i wielu innych rzeczy dowiedział się Hakserlin, kiedy osuszali wspólnie kufle w gospodzie pod spragnionym dzikiem i kiedy zamiast pakować resztki dobytku i uciekać z miasta, mistrz postanowił przyjąć propozycję barona Szulca. Mogłem uciec, to nie byłoby nic nowego, westchnął w duchu. W Bloombergu, kiedy pierwszy raz zobaczył Jonę Piętkę, dłubiącego przy drewnie w małym zakładzie kołodzieja, trybiki w jego głowie zaczęły pracować pełną parą. Plan krystalizował się z każdą kolejną minutą spędzoną w towarzystwie Jony. Dlatego po wizycie w karczmie i odbyciu dłuższej rozmowy z Helen porzucił myśl o dyskretnym zrezygnowaniu z gościny barona i przygotował się do wyprawy. Jon był zadowolony, bo mógł zobaczyć kawałek świata i przynajmniej na jakiś czas znaleźć się poza zasięgiem nożyc żony, a Helen przymilnie uśmiechała się na widok sakiewki, jaką Hakserlin zostawił w ramach zaliczki. Nawet machała im na pożegnanie i dobry kwadrans odprowadzała wzrokiem, ale Jona twierdził, że więcej wspólnego miało to z upewnieniem się, czy aby na pewno odjechał, niż z wyrazem uczucia i tęsknoty. Wtedy wszystko zapowiadało się doskonale. Jednak teraz, gdy byli w drodze już 6 dzień i nieuchronnie zbliżali się do pękowiska, wątpliwości zaczęły pojawiać się jak grzyby po deszczu. Owszem, Jona śmiało mógł uchodzić za Kordaka, dopóki się nie odzywał, nie chwytał za miecz i nie stroił fochów. Najlepiej, gdyby po prostu stał i robił dobre wrażenie. Trudno jednak o dobre wrażenie w słomkowym kapeluszu. Sprawianie pozorów było jednak sposobem na życie mistrza Hakserlina i plan schwytania nimfy w głównej mierze na tym się opierał. Zmienię cię, przebierz się i przećwicz swoją kwestię. Hakserlin przejął lejce. Tylko teraz prawidłowo. Staram się, pani Hakserlin, odparł naburmuszony Kordak, przechodząc na tył wozu. Ale to trudno spamiętać. Hakse, a zresztą, westchnął mistrz cierpiętniczo. Nie wątpił, że w życiu jego towarzysza bywały i takie dni, kiedy zapominał, jak się nazywa ta świecąca kula na niebie. Podciągnął rękawy purpurowych szat, by lepiej mu się powoziło, i wbił spojrzenie w opadający łagodnie ku dolinie trakt. Rzadko narzekał na swój los, bo i nie miał na co narzekać. Cuda i dziwy, czyli obrót egzotycznymi wyrobami, począwszy od magicznych afrodyzjaków, aż po sproszkowane kły wampira, przynosił dochody, jakich pozazdrościć mogli wszyscy pełnoprawni czarodzieje. Przemieszczali się z kolekcją od miasteczka do miasteczka, z oczywistych względów omijał te, w których mieściły się filie gildii magów, rozkładał kramik z artefaktami przed żądną sensacji gawiedzią i dawał takie popisy, że wystarczała chwila nieuwagi, by sam prawie uwierzył w niesamowite właściwości prezentowanych eksponatów. Handlarz dobrze wiedział, czego się od niego oczekuje, dlatego przywdziewał piękne purpurowe szaty z wyszytymi na przedzie konturami księżyca i klepsydry oraz rękawami przyozdobionymi pomysłowymi spiralami, od których można było dostać oczopląsu. Gdyby w takim stroju pojawił się w progach gildii, odesłano by go ze śmiechem do trupy cyrkowców, ale poczciwi mieszkańcy mniejszych grodów witali go jak prawdziwego czarodzieja. Jednak jedyną magią, jaką opanował Hakserlin, była sztuka zamiany bezwartościowych świecidełek w monety. Największe cuda i dziwy nie piętrzyły się na ladach straganu, ale wesoło harcowały w umysłach klientów. Uparł się rozbić kramik w Bloombergu i tak zaczęły się kłopoty. Owszem, czasami zatrzymywał się w większych miastach, gdy nad poczuciem bezpieczeństwa przeważała perspektywa łatwego zarobku, ale czynił to z wielką rozwagą. Z reguły wybierał miejsca, gdzie niedawno doszło do gwałtownej zmiany władz. Wybrano nową radę miejską, pan na Włościach umierał, komuś odebrano przywileje, król mianował nowego zarządcę, takie tam. Mistrz Haxerlin nie był wybredny, byle tylko nie ostał się nikt wysoko postawiony, kto mógłby pamiętać jego poprzednią wizytę. Chociaż zawsze uprzedzał, że po sfinalizowaniu transakcji nie przyjmuje zwrotów, wielu magnatów skuszonych wcześniej wizją prastarej mocy zaklętej w zasuszonych diabelskich odchodach pragnęło rzucić mu się do gardła, gdy wychodziło na jaw, że moc ta objawia się głównie w roztaczaniu nieprzyjemnego zapachu. Ale na bogów czego się spodziewali? Mistrz Haxerlin wielce dziwił się ludzkiej niewdzięczności. Jeśli one piętkę można było porównywać do kordaka, to handlarz niezwykłościami najlepiej sprawdzał się w zestawieniu z lukrowanym pączkiem. Jako człowiek pulchny i niewysoki miał niewielkie szanse w starciu z oddziałami zbrojnych, które wysyłano przeciwko niemu w pierwszych miesiącach działalności cudów i dziwów, kiedy jeszcze wierzył w ludzką uczciwość i pogodne nastawienie do bliźnich. Wystarczyło kilka spektakularnych ucieczek, 4 wysokie grzywny i tygodniowy pobyt w lochu, by nauczył się prowadzenia działalności gospodarczej. Założył nawet specjalną księgę, w której skrupulatnie odnotowywał zmiany władz zachodzące w obrębie prowincji. Ilekroć na stronicy pojawiało się nowe nazwisko, niedługo potem w tamtym rejonie zjawiał się niski człowieczek i jego niezwykły asortyment. Widać, i taki środek bezpieczeństwa musiał w końcu zawieść. Baron Anselm Schulz, co prawda zginął w tragicznym wypadku, ale skąd Haxerlin miał wiedzieć, że jego syn Eckhart odziedziczy po ojcu domniemaną urazę?
Panie Haxerlin! Nieśmiały głos Jony wyrwał handlarza z rozmyślań. Jużem się przebrał.
Mistrz zatrzymał konia i obrócił się na koźle z finezją toczącej się gościńcem beczki po śledziach. To, co zobaczył, sprawiło, że nadzieje na powodzenie misji odżyły. Jona zamienił prosty strój podróżny na grubą kamizelkę z niedźwiedziego futra i brązowe, nabijane ćwiekami spodnie. Na potężne ramiona wsunął obręcze z księżycowej stali najeżone zakrzywionymi ząbkami, a z boku zwisał przytroczony do pasa miecz. Rękojeść uformowano na podobieństwo rozdziawiającego paszczę węża, a dla lepszego efektu Jona codziennie smarował klingę olejem. Stal pięknie błyszczała w promieniach słońca. Oby wiało, oby w tym czasie wiało, modlił się w duchu mistrz Haxerlin. Te długie włosy falujące na wietrze, to musi się udać. Napawał się widokiem Herosa, dopóki Jona nie zaczął dziwnie przebierać nogami.
Co się dzieje, ćwiczysz taniec śmierci?
Zapytał, siląc się na powagę.
Nie, panie Haxerlin, przysięgam.
Jona wybałszył oczy, jakby bał się, że to kolejne zadanie do wyuczenia. To te buty!
Co z nimi nie tak?
Handlarz uważnie przyjrzał się obuwiu. Wciąż nie mógł przeboleć, ile musiał się wykosztować, by skompletować cały ekwipunek kordaka. Kto by pomyślał, że buty mogą być droższe od kosmyka włosów świętej królowej Izabel? Trzeba poważnie zastanowić się nad podniesieniem cen asortymentu.
No, zaczerwienił się Jona. Trochę za duże, panie Haxerlin. W sumie to takie duże, że mi się noga w nich gubi.
Nazywam się Haxerlin. Tam w środku jest X. Jak to gubi? Przecież przymierzałeś je jeszcze wczoraj i pasowały idealnie.
No tak, ale dzisiaj pan Haxerlin kazał się wykąpać w strumieniu, zanim do pękiska dotrzemy. To, żem się wymył i tak szorował, że... No, buty teraz za duże. Stara to by mnie w łóżku nie poznała.
Mistrz Haxerlin tylko bezgłośnie poruszył ustami. Po drodze kupi się 3 pary wełnianych skarpet. Odezwał się po dłuższej chwili. Buty będą pasować. I jak długo mam powtarzać, żebyś zdjął ten głupi kapelusz? Przejdź teraz do orędzia! Kordak mlasnął głupio językiem, spojrzał w prawo, spojrzał w lewo, a nawet pod siebie.
Gdzie mam... Bogowie!
Będzie ciężko.
Po prostu zacznij mówić!
Jona Piętka, alias Kordak, dobył miecza. Wychodziło mu to coraz lepiej, co z satysfakcją zauważył Haxerlin. Przyklęknął na jedno kolano i wyciągnął broń przed siebie w geście poddaństwa, kładąc oręż na rozłożonych dłoniach. Przynajmniej choreografię mamy dopracowaną do perfekcji, gdyby jeszcze nie musiał się odzywać.
Piękna Lorelei!
Huknął tak donośnie, że stado ptaków z pobliskiego drzewa poderwało się do lotu.
Jam jest Kordak!
Ciszej, na bogów, ciszej!
Mistrz Haxerlin wyjął palce z uszu. Z tego, co wiem, nimfy nie mają problemu ze słuchem. Farbowany kordak wydawał się niepocieszony. Pan Harleskin sam mówił, że to ma być poruszające. Owszem, ale miałem na myśli doznanie duchowe. Chyba, że planujesz tak ją poruszyć, żeby uciekła do Bloomberga i sama wpadła w ramiona Schulza. Widząc pytanie malujące się na obliczu Jony, dodał szybko. To był żart. Podszedł do mężczyzny i już miał krzepiąco położyć dłoń na jego ramieniu, gdy przypomniał sobie o księżycowym kamieniu i kolczastych obręczach. Przez chwilę poruszał więc głupio palcami w powietrzu i ostatecznie zdecydował się na przyjacielskie klepnięcie w plecy. Prezentujesz się doskonale. Dopracujemy przemowę i wszystko pójdzie gładko. Ten kordak to wszędzie tak łaził? Jona zmienił wątek i wymownie spojrzał na obręcze. Jakżem pierwszy raz to zobaczył, to myślałech, że mnie pan Haskerlin chce pokroić na plasterki. Haxerlin, poprawił mistrz odruchowo. W tym go zazwyczaj prezentują artyści. Objęcia goryczy. Tak się chyba zwie to ustrojstwo. Nie mów, że nigdy nie widziałeś żadnej ryciny kordaka. Obrzucił pomocnika niedowierzającym spojrzeniem. Czy nikt wcześniej ci nie mówił, że, no, jesteście podobni? Nikt cię nie zaczepiał? Jona piętka pokręcił głową. Gdzie tam, panie Haskerlin? Jaki tam ze mnie bohater? Mówiłem panu kilka razy, żem od obcych w Bloombergu w mordę dostał, ale wtedy nie wiedziałech, że to ta cała tradycja. I żem nawet nie zapytał. Ja człowiek spokojny, do bitki niechętnie staję, więc jak się kto nowy przejazdem pojawiał, tom z chałupy nie wychodził i był święty spokój. Miejscowi wiedzą, że to ja, poczciwy Jona, pomocnik Stelmacha, nie żaden kordak. Raz mniej no żona kochana przyrównała do wielkiego knura z Wolendurskiej puszczy. Piętka podrapał się po czubku nosa w nabożnym skupieniu. Raz albo dwa. Dobrze, może zacznijmy od łatwiejszego. Od TNB, towarzyskiego niezbędnika bohatera. Jakie... Mamo, mamo, kordak wozem jedzie! Nie wiedzieć skąd wyłoniła się mała furmanka z trzyosobową załogą. A może byłoby wiadomo skąd, gdyby mistrz Haxerlin badał okolice, a nie koncentrował się na wyznaniach asystenta kołodzieja. Teraz towarzystwo wlepiało oczy w ich wóz, jakby zaraz miała wystrzelić z niego fontanna złota i obficie zrosić okolice. Święta królowo Izabel, rzeczywiście! Takie szczęście! Odezwał się wąsaty woźnica. Zeskoczył raźno na ziemię i wymownie pomasował pięść wielką jak bochen chleba. Rzekomy kordak przełknął ślinę. Sąsiedzi wiary nie dadzą. Nie dąsaj się, szepnął mistrz Haxerlin, gdy rodzina ustawiła się gęsiego jeden za drugim. Do pękowiska niedaleko. Po wszystkim możesz założyć kapelusz. Nachylił się i z miną znawcy zlustrował pochmurne oblicze towarzysza. Wąsaczowi nadstaw prawą stronę, dzieciakowi i panience lewą. Będzie się równo goić. Dalej boli? Zainteresował się, gdy nakrył Jonę na przykładaniu do twarzy zwilżonej szmatki. To był ich ostatni postój. Na horyzoncie majaczyły już mury miasta. Tego z wąsem było wziąć na kordaka, panie Harleksin. Tak piznął, żem pomyślał, że mnie jaki inny heros wita. 3 dni minęły, a dalej trzyma. Powiedział i przechylił nad okładem bukłak z wodą. Zaczął nawet wesoło pogwizdywać. Widocznie bliskość pękowiska znacząco wpływała na poprawę samopoczucia. Ciężko być bohaterem w przygraniczu, odparł sentymentalnie Haxerlin. No, zakładaj objęcia goryczy i pamiętaj o wszystkim, co mówiłem. Nie odzywaj się bez potrzeby. Jak cię u burmistrza zaczepią, odpowiadaj zgodnie z TNB. Od reszty jestem ja. Haxerlin zapoznał Jonę z zestawem kilkunastu haseł na każdą okazję, które nazwał towarzyskim niezbędnikiem bohatera. I miał nadzieję, że kołodziej błyśnie rozsądkiem na tyle, by nie powtarzać w kółko 2 czy 3 fraz. Wtedy nawet największy idiota nabrałby podejrzeń co do jego tożsamości. Krocz dumnie, ale zerykaj też pod nogi, żebyś się przypadkiem nie wywrócił i nie narobił wstydu. Pozdrawiaj ludzi skinieniem głowy, o tak! Zademonstrował. Obiecuję, że nie będzie więcej żadnego bicia. Twarz kordaka rozjaśnił szczery uśmiech. No, może trochę u burmistrza, podobno to straszny konserwatysta. Uśmiech troszkę przygasł. I cały czas powtarzaj w głowie występ dla Lorelei. Jeśli spiszesz się tak jak na ostatniej próbie, to dorzucę kilka złotych monet do umówionej zapłaty. Handlarz już miał pakować się na wóz, kiedy przypomniał sobie o najważniejszym. Jeszcze jedno, Jona. Pamiętasz, na czym to wszystko polega? Dlaczego nam się uda? Pamiętam, panie Harlekin. Handlarzowi aż dech zaparło na tak pokraczne przekręcenie jego imienia, ale nie miał okazji się zbulwersować, bo Jona całkiem rozsądnie kontynuował. Te stwory widzą świat inaczej, nie tak jak my, ale przez wyobrażenia. Przesylabizował, dumny, że udało mu się zapamiętać najdłuższe słowo, z jakim się w życiu spotkał. To taki rodzaj magii. Huxerlin był zasadniczo zadowolony z przesłania, więc postanowił niczego nie poprawiać. Ważne, że pomocnik kołodzieja znał reguły gry. Niektóre rodzaje magicznych istot patrzą na świat i na ludzi przez pryzmat spojrzeń innych śmiertelników. W ich oczach jesteśmy uosobieniem naszej reputacji. Tak właśnie tłumaczył Jonie fundament planu, kiedy robili przerwy w nauce. Innymi słowy, jeśli doczepisz sobie skrzydła, zaczniesz gdakać i jakimś cudem przekonasz ludzi, że znosisz jajka, to nimfy bez zbędnych pytań zaczną cię karmić ziarnem. Tak se myślę, kołodziej głośno stęknął, mocując się z obręczami. Oni naprawdę w to wierzą? W Jonę Kordaka? Przyjacielu, zdziwiłbyś się, w co ludzie są w stanie uwierzyć. Huxerlin uśmiechnął się pod nosem. W co? Handlarzowi nie paliło się do wprowadzania osiłka w arkana działania cudów i dziwów, ale nic nie stało na przeszkodzie, by podrzucić mu kilka ogólnych przykładów. Istniała duża szansa, że i tak za chwilę o tym zapomni. Na przykład w to, że liść paproci, zerwany w określoną noc, przesiąka magią i przez cały następny rok przynosi posiadaczowi szczęście. W to uwierzył jeden z mieszkańców Wąskiego Brodu. Owszem, kwiatek przyniósł szczęście, ale raczej Huxerlinowi. I w to, że afrodyzjak w fikuśnej butelczynie, który dziwnym trafem smakuje jak wódka, może związać serce Lubego z naszym sercem. W to uwierzyła Brzydula z Moren. Sprzedał jej dwie flaszki, licząc, że uczucie biedaka przetrwa przynajmniej do świtu. Albo, że zarzucona na grzbiet barwiona wilcza skóra pozwoli na swobodne bieganie wśród watachy i rozmowy z wyjącymi do księżyca braćmi. O tym, żem słyszał, wtrącił się Jona. Tak było z naszym świętej pamięci baronem Szulcem. Chciał tańczyć z wilkami. Pokręcił głową z niedowierzaniem. Ludzie to są niekiedy głupie. Ludzie i barony. No właśnie, pomyślał smutno Huxerlin. Kiedy mi doniesiono, że pojawiłeś się w mieście, pomyślałem, nie, to niemożliwe. Nie byłby aż tak głupi. A jednak Eckhart Schulz przypominał ojca w takim stopniu, w jakim naciek na ścianie może przypadkiem przybrać kształt jabłka. Zamiast sumiastych wąsów chluby starego barona, na jego szczurzej twarzy wyrosła ledwo widoczna szczecinka. Stylem ubioru może również pragnął naśladować przodków, ale nikt mu nie powiedział, że stosowniej byłoby skupić się na męskiej gałęzi rodu. Mistrz Huxerlin widział podobne fatałaszki w krainie zdradliwych piasków. Na tamtejszych tancerkach brzucha. Doceniam, szanowny panie, że raczyłeś posłać po mnie ludzi i zaprosić do siebie, ale naprawdę nie wiem, czym mógłbym służyć. Jestem tylko prostym przedsiębiorcą. Mistrz Huxerlin robił dobrą minę do złej gry. Kiedy dwóch zbrojnych wyciągnęło go siłą z zastraganu z cudami i dziwami, domyślił się, w czym może być problem. Kiedy kolejnych czterech rekwirowało jego towary i odprowadzało wóz, był już pewien. Szedł przed oblicze barona ze skrępowanymi rękami, niczym pospolity rzeźmieszek, ale wciąż nie przeszkadzało mu to traktować całego zajścia jak fatalnej pomyłki. Pozwól, że odświeżę ci pamięć. Heinz? Zwrócił się do jednego ze służących. Ten wyszedł z sali i pojawił się chwilę potem, niosąc postrzępione brudne futro. Zabarwiono je fioletowym atramentem, na którym miejscami znać było intensywne brunatne plamy. Poznajesz? Mistrz Huxerlin nerwowo oblizał wargi. Chyba mam na stanie kilka podobnych egzemplarzy, ale w dużo lepszym stanie i nie używam brązowej maści. Jeśli to barona interesuje, to niestety po odejściu od kasy... Tyle zostało z mojego ukochanego ojca. Schulz junior teatralnym ruchem zarzucił na szyję jedwabny szal. Fakt, był trochę ekscentryczny, ale ten, kto sprzedał mu zbroję likantropa, ponosi odpowiedzialność za tragedię, nie sądzisz? Panie, pragnę zauważyć, że udzieliłem szacownemu baronowi Anselmowi niezbędnych instrukcji. Czar miał działać tylko podczas ciemnonocy, kiedy nici wszechświata splatają się z... Skończ z tymi bredniami! Krzyknął potomek barona i tupnął nóżką. Tak, nóżką. Trudno inaczej nazwać stopę, którą zdobił żółty trzewik oprzyty falbankami. Nie dam się podejść twemu wężowemu językowi. Za to, co spotkało ojca, czekacie długi pobyt w lochu.
Zrobił dramatyczną pauzę. Chyba że... Mistrz Haxerlin wysłuchał. Potem utargował czas do wieczora na podjęcie decyzji. To plus. Nie udało mu się uzyskać dostępu do cudów i dziwów. To minus. Stanęło nawet na tym, że w razie powodzenia misji otrzyma hojną nagrodę. Kolejny plus. Za to jeśli wywinie jakiś numer, młody Schulz obiecał ścigać biedaka po całym świecie, by publicznie przetestować na nim działanie najbardziej podejrzanych specyfików z asortymentu cudów i dziwów. Duży minus. Zanim zdążył uciec z miasta, bez towaru, ale za to z głową na karku i zaszyć się w mysiej dziurze, Haxerlin spotkał Jonę. Wiedział oczywiście, że istnieją magiczne istoty i artefakty z prawdziwego zdarzenia. Problem tkwił w tym, że magiczne istoty zazwyczaj wyposażone były w ostre zęby, macki, rogi i pazury, długie na dwie stopy. Mogły też ściskać zaklęciami. Artefakty zaś spoczywały prawie zawsze albo w mrocznych jaskiniach, albo w przeklętych grobowcach. Czasami zachodziła kumulacja i nawet jeśli pokonało się labirynt podziemi, to dostępu do amuletu księżycowego Zewu strzegły magiczne istoty, które jak wiadomo wyposażone były i tak dalej, i tak dalej. Polowanie na unikaty to sport szkodliwy dla zdrowia. Mistrz Haxerlin skupiał się zatem na modernizowaniu rzeczy zwyczajnych i jakże ważnej oprawie audiowizualnej. W kwestii magii i potworów Haxerlin był jednak ekspertem. Musiał w końcu wiedzieć, jakie tereny omijać szerokim łukiem. Znał przypadek Lorelei, nimfy, o której z wypiekami na twarzy opowiadał Eckhart. Wielu uczonych napisało o niej opasłe traktaty. Pojawiała się też w ludowych opowieściach, zawsze jako niesamowitej urody niewiasta, kusicielka zwodząca wędrowców. I prostaczkowie, i mędrcy zgodni byli w jednym. Nimfa nie miała złych intencji, po prostu większość śmiertelnych wypadków można było uznać za uboczny efekt flirtu. Jeden z badaczy trafnie zatytułował rozdział poświęcony Lorelei. Urocza katastrofa. Miłość to zdradliwa sprawa, powtarzał mistrz Haxerlin, dumnie obnosząc się ze swoim kawalerstwem. Schulz nie może przeboleć, że jego znienawidzony znajomy, burmistrz pękowiska, przetrzymuje u siebie taką piękność. Otto Kramer miał czelność listownie pochwalić się baronowi swoją zdobyczą, przy okazji niewybrednie kwestionując jego męskość. Wyjaśniający Jonie niuanse sprawy Haxerlin przypomniał sobie jedwabny szalik i półprzezroczystą zwiewną szatę barona. A potem się dziwi, że ludzie gadają. Pomożesz mi odebrać nimfę. Panie Haxerlin, przeca mieczem machać nie umiem, przyznał szczerze Jona Piętka, gdy handlarz postawił przed nim kolejny kufel. Czterej pozostali klienci oberży pod spragnionym dzikiem nie zwracali na nich najmniejszej uwagi, zajęci walką na noże. W sumie to już tylko trzej. Nie umiem, choćby mnie pan zwał Kordak, co walczy mieczem. Może pan burmistrz chce to dziwo na koło wymienić, bo jako łodziej to... Nazywam się Haxerlin. Postaraj się zapamiętać. Niski człowieczek uśmiechnął się, uchylając zwinnie przed lecącym krzesłem. Nie, nie będziemy ani walczyć, ani się wymieniać. Skradniesz jej serce, Jona. Ja z prawem nie zadzieram. Jak strażniki złapią, to i rękę uciąć potrafią. Mistrz Haxerlin zaśmiał się głośno. Myślę, że się dogadamy. Masz świetne poczucie humo. Nierozumne spojrzenie Jony sprowadziło go na ziemię. Może inaczej. Rozkochasz ją w sobie. Nikt nie zakwestionuje wyboru Kordaka. Nikt go nie zatrzyma. Nie za bardzo rozumiem, panie Haxerlin. Toć nikt się nie nabierze. Handlarz gładził w zamyśleniu klepsydrę wyszytą na przedzie tuniki. Jakby mu to przystępnie wytłumaczyć. Kopnięciem zasugerował krwawiącemu mężczyźnie, który na czworakach przesuwał się w jego stronę, by zmienił kierunek. W tym samym momencie przypomniał sobie o księdze przysłów, którą zarekwirowano razem z resztą zbioru cudów i dziwów. Znasz takie powiedzenie, nie wszystko złoto, co się świeci? Ano znam i jeszcze błyszczeć jak psu. Tak, tak, właśnie, przerwał mistrz Haxerlin. Zabłyśniesz jaśniej od gwiazd, przyjacielu. Gdy się zorientują, że nie jesteś ze złota, będziemy już daleko.